Szanowni Państwo, witam w kolejnym odcinku podcastu. Ja Anna Małecka, kłaniam się nisko, a dziś porozmawiamy sobie o tym, jak mieszka się w Poznaniu, czy ludzie chcą mieszkać w Poznaniu, no i przede wszystkim jak rewitalizować miasto, żeby się chciało w nim żyć. Moim i Państwa gościem jest Joanna Janowicz, prezes zarządu spółki Konstrukta Plus, ale też prezes Poznańskiego Oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Udało się. Witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to jak to jest z tym Poznaniem? Chcemy tu mieszkać, czy nie chcemy tu mieszkać?
Ja osobiście chcę i mieszkam. I jako inwestor robię wszystko, żeby ludziom się żyło w Poznaniu po prostu lepiej. Przez to, jak budujemy w Poznaniu, przez to, jak rewitalizujemy też Poznań, bo rewitalizując budynki, tak naprawdę rewitalizujemy też przestrzeń wokół nich. Także myślę, że małymi krokami też przez rewitalizację projektu jakby centrum, która się wydarzyła, która też troszeczkę popchnęła inwestorów do tego, że warto inwestować w centrum miasta. Myślę, że coraz więcej poznaniaków i czy osób, które mieszkają poza Poznaniem, będą spoglądały na Poznań już coraz łaskawiej i będą chciały do niego wracać.
Poznań pięknieje, wygląda coraz lepiej, trzeba to powiedzieć. Te wszystkie uliczki wokół Starego Miasta zyskują nowy blask. Ja może tylko dodam, że zrewitalizowaliście bardzo popularne w Poznaniu żelazko, za co chylę czoła, bo naprawdę kamienica wygląda przepięknie. Teraz na pani koncie Dom Książki, bardzo ikoniczny budynek w Poznaniu, który długo, długo stał i właściwie płakaliśmy przechodząc obok, prawda? Jak to się robi i jak pozyskuje się ludzi do takich fantastycznych współprac, które potem odnoszą ogromne sukcesy i też zdobywają nagrody, bo nagród macie na swoim koncie co niemiara, choćby za żelazko, prawda?
Tak, żelazko odbudowaliśmy tak naprawdę, bo żelazko w tej pierwotnej formie niestety musiało zostać wyburzone ze względu na to, że inwestycja obok niej naruszyła jego konstrukcję. I ta działka była na rynku kilka ładnych lat. Tak naprawdę właściciel, który był pierwotnie właścicielem kamienicy, nie był w stanie się podjąć jego odbudowy, a konserwator zabytków narzuciła jakby odbudowę żelazka, co moim zdaniem było bardzo dobrą decyzją. I tak naprawdę no, decyzja o samym zakupie była bardzo szybka. My pierwsze spotkanie w sprawie tego projektu odbyliśmy w czwartek, a we wtorek byliśmy u notariusza. Mhm. Więc dla nas to
ekspresowo.
Było takie, tak, dla nas to była taka, no dzięki temu, że jesteśmy też firmą rodzinną, to my tą decyzyjność mamy bardzo taką, bardzo szybką. Chociaż nie ukrywam, że wtedy też zadzwoniłam do mojego teścia i mówię, tato, ja mówię, jest do zakupienia kamienica żelazko, ja mówię, działka po kamienicy, on mówi, słuchaj, ale tam stoi budynek, ja mówię, nie, no już nie ma tego budynku, a że nie mieszka w Poznaniu, poprosiłam go, żeby przyjechał, przeszedł się na spacer i zobaczył tą lokalizację, zadzwonił do mnie, mówi, Anna, kupujcie. I to był taki moment, to była trudna decyzja, bo chyba do końca nie wierzyliśmy, nie wiedzieliśmy, z czym się będziemy mierzyć. Potem były kolejne decyzje potrzebne dotyczące też odbudowy wieży, która była pierwotnie. Zachowało się tak naprawdę jedno tylko zdjęcie z wieżą sprzed II wojny światowej. I do tego też przekonaliśmy panią konserwator, żeby tą wieżę odbudować. Logistyka w ogóle tego elementu była szalenie trudna. To była też praca rzemieślników. Mówi pani o ludziach, których zapraszamy do tych projektów. No i to są właśnie rzeczy, które są chyba, nie wiem czy nie najtrudniejsze w trakcie realizacji. Ponieważ dotykamy projektów, które są bardzo nietuzinkowe, które dotyczą, sama rewitalizacja też wiąże się z tym, że coś odtwarzamy bądź rewitalizujemy, czyli remontujemy. No i tyle. I wiedzieliśmy, że tak naprawdę drugiego żelazka już nie będzie. Ja podskórnie gdzieś tam czułam, że to będzie projekt, który bardzo pomoże nam w zbudowaniu trochę takiej wiarygodności na rynku poznańskim jako firmy. Wcześniej Konstrukta się zajmowała budową centrów logistycznych, kiedy mój teść prowadził tą działalność. I tak naprawdę no, zależało nam na tym, żeby kawałek po kawałku gdzieś tam tą markę budować. Oprócz żelazka porozumieliśmy się z miastem i zrewitalizowaliśmy też skwer, który dzisiaj służy mieszkańcom, co było też dla mnie bardzo ważne. Zawsze staramy się przy inwestycjach robić trochę więcej, aniżeli tylko te budowane metry kwadratowe. Nie zawsze udaje się dużo, bo budujemy w tak trudnych lokalizacjach i centralnych miasta, że nie zawsze jest to możliwe. No i potem przyszedł czas na kolejne rewitalizacje. Rewitalizowaliśmy też Matejki 51. To też była kamienica, która przy Parku Wilsona, która stała opuszczona przez 10 lat. No, było to duże wyzwanie, powiem tak. Decyzja też bardzo szybka, ale tutaj już mój teść się zachował trochę inaczej. Jakby nie odpowiedział na pytanie, czy mamy kupić, bo my tak czuliśmy taką potrzebę troszeczkę, może nie jakby decyzji jego, ale takiej konsultacji. Wiedzieliśmy, że ma dużo większe doświadczenie wtedy od nas. I jak już kupiliśmy z mężem, bo to był przetarg, to powiedział nam, że on by w życiu tego nie kupił, że ten budynek jest tak zdegradowany, że jesteśmy jakimiś wariatami po prostu. No ale potem się zaczęła przygoda z Matejki i niestety też generalny wykonawca po roku realizacji po prostu musieliśmy mu podziękować, bo raz, że nie był w stanie dokończyć tej realizacji ze względów finansowych, zainwestował gdzieś źle pieniądze i po prostu musieliśmy tą inwestycję przejąć po roku, co też było bardzo trudne. My mieliśmy podpisane umowy też z klientami, więc musieliśmy się wywiązać z terminu. Także była ogromna walka z czasem. Było bardzo dużo budynek wpisany do rejestru zabytków, więc bardzo trudne decyzje pani konserwator, bardzo dużo wizyt. Nie zawsze się zgadzaliśmy oczywiście co do kolorystyki na przykład klatki schodowej, co do zachowania płytek na wejściu, które są do dzisiaj bardzo zniszczone i w naszej ocenie powinny zostać wymienione. Ale no to jest taka, to była świadoma decyzja. My wiemy, z czym to się wiąże, jeżeli kupujemy budynek albo w strefie rewitalizacji, albo zabytek. No i kolejną taką inwestycją, o której pani wspomniała, jest właśnie Dom Książki. To był projekt, co do którego ja mam często intuicję do tych projektów, a mój mąż z wykształcenia jest inżynierem budownictwa, jest też architektem. I on jako architekt kompletnie nie jest przekonany do modernizmu. Nie był, może tak, już dzisiaj jest.
Już jest.
Tak, już dzisiaj jest. Wtedy jeszcze nie był i mówi, Anna, błagam cię, przecież to jest jeden wiszący baner reklamowy. Ten budynek jest strasznie zniszczony, wywołuje emocje i nie zawsze te tak pozytywne. Dzisiaj mam trochę inne zdanie, ale zaraz o tym powiem. I tak naprawdę ja mówię, dobrze, ja wie Piotr, ja mówię, ale takiej lokalizacji już nigdy nie będzie. Ja mówię, jest Okrąglak, to jest ulica 27 grudnia, przez przepiękna perspektywa na hotel Bazar. No i nic. No i oczywiście rozpoczęliśmy rozmowy z właścicielem. Oczekiwania finansowe były tak wysokie, że odstąpiliśmy na początku od rozmów. Potem ten pan do nas wrócił. Ja stwierdziłam, że to tu i teraz i że musimy dopiąć, zamknąć tą transakcję. Akt notarialny był bardzo trudny. Pamiętam, że podpisywaliśmy go na Alei Marcinkowskiego i wracając jak takie dwa zbite trochę psy, bo jakby mentalnie nas to bardzo dużo kosztowało, szliśmy Aleją Marcinkowskiego po auto i spojrzeliśmy, zatrzymaliśmy się dokładnie na wysokości hotelu Bazar i podnieśliśmy oboje głowy w tym samym momencie. No i zobaczyliśmy Dom Książki. Brudny, zniszczony, ale ja tak sobie w tym momencie dokładnie pomyślałam, że to się po prostu nie może nie udać, nie? Że to jest właśnie, to była dobra decyzja od początku, czułam to, że to była dobra decyzja. No a potem rozpoczęły się trudne 24 miesiące rewitalizacji. Każdy dzień to była niespodzianka. Nie było dnia, kiedy byśmy nie otrzymali jakiejś informacji dotyczącej tego, że coś nie pasuje, że wymiary, które były zinwentaryzowane, już niestety uległy zmianie z różnych powodów. Jakby poziom takiej czasami abstrakcji był już tak wysoki w kontekście też kosztów, że ja stwierdziłam, że no, my realizując inwestycję Żelazka, myśleliśmy, że już nic tak bardzo nas nie doświadczy. No dzisiaj mogę powiedzieć, że Dom Książki to jest chyba największe nasze doświadczenie zawodowe, ale i też największa satysfakcja. Żaden projekt deweloperski, żaden projekt na sprzedaż nie dał mi nigdy takiej satysfakcji jak Dom Książki. I powiedziałam wcześniej o tych emocjach. Ja się trochę ich bałam, bo też otrzymywałam takie głosy od takich społeczników miejskich w kontekście też rozbudowy Domu Książki. Jedna z pań kiedyś nam napisała, że popełniamy patodeweloperkę.
Tak, sympatycznie.
Tak, ja się bardzo z tym nie zgadzam, bo ja w ogóle, ja też oczywiście, ten budynek mógł być budynkiem usługowym, bo on miał nawet pozwolenie na budynek usługowy, a ja się kompletnie nie zgadzam z tym, że ludzie mieszkają w lokalach usługowych i dlatego powiedziałam mojemu mężowi, że to musi być budynek mieszkalny, my musimy spełnić wszystkie wymogi nasłonecznienia, tak, wszystkie warunki techniczne, które odpowiadają jakby lokalom mieszkalnym i poczułam się tak mocno dotknięta wtedy. wtedy, pomyślałam sobie, że wkładając tyle pracy, ludzie to oceniają, kompletnie nie znając jakby całej tej kuchni i wysiłku i całego tego zaangażowania. Nie tylko moich, bo to tak naprawdę jest cały zespół, o którym zaraz powiem. Ale powiem pani tak, że dzisiaj oczywiście ta pani została zaproszona na otwarcie Domu Książki.
Ja z takim, co powiedziałem?
Ja z taką dużą satysfakcją pokazałam jej całą inwestycję. I bardzo poczułam takie duże zadowolenie, kiedy ona po prostu weszła do lokalu usługowego, czyli do tej naszej przestrzeni, księgarni, kawiarni. Weszła, a potem zaprosiłam ją, żeby zobaczyła mieszkania, żeby zobaczyła perspektywę na 27 grudnia i na Centrum Kultury Zamek. To te widoki z obu stron są genialne. I ona po prostu stanęła na środku lokalu i tak patrzy na mnie i mówi, to gdzie pani dobudowała te mieszkania? A ja... Super, ja wiem, bardzo się cieszę, że pani kompletnie tego nie zauważyła i że staraliśmy się faktycznie tak to zrobić, żeby tego nikt nie odczuł. Podjęliśmy też decyzję, że budynek z tyłu nie będzie miał 6 pięter, tylko będzie miał jedną kondygnację mniej, dlatego że zrobiliśmy tam taras dla mieszkańców, którzy od frontu jakby ze względu na elewację nie mogą mieć balkonów. Z tyłu wszystkie mieszkania mają balkony, a z przodu niestety nie mogą mieć. Stąd dzisiaj mieszkańcy mogą z tego tarasu korzystać. Widoki są absolutnie obłędne. Zachody słońca, widok na trzy strony świata Poznania. Także no, dużo satysfakcji, dużo energii, niesamowity zespół ludzi, który nad tym pracował. Doświadczenie, które zdobyli, bo dzisiaj oni mówią o doświadczeniu, które zdobyli, a ja wiem, ile oni zostawili tam swojego życia. Więc ogromny szacunek za to dla architektów, też dla architektów wnętrz, bo to też jest kwestia tego, że dzisiaj śmiejemy się, że trochę ludzie wchodzą do naszej księgarni, do naszej kawiarni i tak dotykają i traktują to. Ostatnio szef kuchni patrzy na mnie, mówi, Joanna, mówi, ludzie traktują ten lokal jak muzeum. No. Mówi, ja się głupio w nim czuję. A ja się w nim dobrze czuję. W Domu Książki jest niesamowita energia. Dom Książki ma być takim miejscem też trochę nietuzinkowym, bo z jednej strony jesteśmy deweloperem, ale z drugiej strony też powołaliśmy do życia Fundację Domu Książki. Już w zeszłym roku rozpoczęliśmy współpracę z Biblioteką Raczyńskich. Przez to, że nie mieliśmy swoich przestrzeni, to Biblioteka Raczyńskich, wspólnie z nimi organizowaliśmy spotkania autorskie, premiery książek. Także to od roku już się ta współpraca dzieje. Dzisiaj Biblioteka Raczyńskich, już w czerwcu organizowaliśmy razem festiwal Ludzie Książki. Część wydarzeń była w Bibliotece Raczyńskich, część była u nas. Niesamowicie to żyje i w tym roku w ogóle Dom Książki obchodzi 50-lecie swoje. Także taki w sumie fajny jubileusz i taka rewitalizacja właśnie na to 50-lecie.
Dlaczego ten Dom Książki tak bardzo wrył się w pani serce? Bo ja to widzę, że pani żyje tym miejscem.
Śmieję się trochę, że dlatego, że może od 25 dni jestem w nim codziennie. Ale nie od rana do wieczora. To się śmieję, że nie mam czasu na pracę, ale to też jest praca. Dlaczego? Bo ja widzę, jak ten budynek rezonuje na miasto. To jest ilość takich podziękowań, nie? Bo przy Żelazku też mieliśmy, do dzisiaj zresztą ten budynek przy Żelazku sobie mnóstwo zdjęć ludzi robi, tak? Turystów po prostu. Gdzieś tam jest piękna też perspektywa ze skweru przy Żelazku. Więc duża satysfakcja. Ale Dom Książki to są wspomnienia. To są wspomnienia ludzi, którzy przychodzą i mówią, że z rodzicami kupowali książki. 2 tygodnie temu zorganizowałam spotkanie z byłymi pracownikami Domu Książki. 10 osób, które na zmianę płakały i śmiały się, przypominały sobie różne zdarzenia. Po prostu chodziliśmy po tym budynku i mówię, dobra, tu Krysia siedziała i pracowała. Była ostatnia pani prezes Domu Książki, ostatnia główna księgowa, kadrowa, najważniejsze osoby.
Tak.
No i oczywiście pracownicy też, księgarze. Niesamowite w ogóle emocje i takie wspomnienia, jak oni opowiadali, podarowali nam takie przepiękne też pamiątki z Domu Książki. To są takie albumy, klasery z kalkami, które zawierają tak naprawdę zdjęcia, wycinki z gazet, wszystkich wydarzeń, które się w Domu Książki działy. Oni organizowali kiermasze książek w podcieniu budynku, tam gdzie my dzisiaj mamy stoliki dla kawiarni. Także ja myślę, że to też jest kwestia takiego sentymentu też poznaniaków, bo będąc tam właśnie przez ostatnie 25 dni, Ja codziennie ludzie podchodzą i nie wiem skąd wiedzą, że ja jestem akurat właścicielem tego budynku, bo oni tak naturalnie podchodzą i mówią, czasami stoję z zapaską za barem, dosłownie, bo jest taka potrzeba, żeby zespół gdzieś tam wspierać, co zresztą bardzo fajnie nam wychodzi razem. Natomiast ci ludzie mówią, że kurczę, no niesamowite, że podjęliście się tego. Być może dlatego, że ten budynek tak bardzo to, co pani powiedziała, nie? Że ludzie po prostu, że pani płakała, jak pani przyjeżdżała koło tego budynku. Jedna z pań właśnie, która pracowała w Domu Książki, powiedziała, że ona miała taki problem, że ona nie mogła przejeżdżać ulicą Gwarną. Że ona po prostu omijała tą ulicę ze względu na to, że ją tak strasznie serce bolało, nie? Więc myślę, że to dlatego, że ja dzisiaj dopiero poczułam, jak ważny ten budynek jest dla poznaniaków. Ja wiedziałam, że on wywołuje emocje i tak jak powiedziałam na początku, nie zawsze dobre, bo niektórzy mówią, Boże, dlaczego nie mogliście tego zburzyć, nie?
I postawić czegoś ładnego.
No właśnie, no tylko, że kurczę, jakbyśmy... Ten budynek nie był wpisany do gminnej ewidencji zabytków. My sami na etapie realizacji zwróciliśmy się do pani konserwator o ten wpis. Nie ukrywam, że była zaskoczona. Bo chyba mało takich wniosków jest w mieście. Natomiast ja uznałam, że dzisiaj jestem właścicielem i mogę o nim decydować, ale tyle włożyliśmy energii i środków i nakładów w rewitalizację tego budynku, że ten wpis do tego rejestru może go poniekąd ochronić w jakiś sposób. Nie? My odnowiliśmy tą elewację, ona też nie mogła być wymieniona. Te płytki były czyszczone, fugi wymienione. Neon był rewitalizowany przez pana Piotra Heńce, który go własnymi rękoma realizował 50 lat temu. I też emocje tego człowieka, nie? Dzisiaj, którymi nas podzielił się z nami. Niesamowite historie. To jest, mówię, budynek, który naprawdę... ja nie lubię takiego słowa ikona, nie? Bo dla mnie ikoną jest okrągłak, nie? Czy Dom Książki jest ikoną?
Trochę jest. On jest tam od zawsze.
No jest od zawsze w świadomości ludzi, chociaż powiem pani szczerze, że spotykam też ludzi dzisiaj, którzy przychodzą do Domu Książki i mówią na przykład, że mieszkali w kamienicy, która tam była jeszcze przed Domem Książki. Tam był kiedyś dom dziecka, nie taki dom dziecka dla dzieci, tylko to był sklep z rzeczami dla dzieci, ale tam też były na dziedzińcu mieszkania. Więc te historie są naprawdę bardzo długie i może... No nie wiem, ja nigdy nie staram się, mówi pani o nagrodach. Kompletnie nie po to realizujemy te inwestycje, nie? Dzisiaj widzę, że naprawdę zaczyna się rewitalizować ulica Gwarna. Zaczynam rozmawiać z plastykiem miejskim. Mówię, panie Piotrze, zróbmy coś, żeby Gwarna była bardziej zielona, nie? Dzisiaj przepięknie nam róże rozkwitły przed budynkiem. Ja dostawiłam też donicę. Chcę porozmawiać z sąsiadami, żebyśmy coś tam razem jeszcze zrobili. No trzeba trochę zarażać ten Poznań i może takimi małymi kawałkami, takimi wyrwami, nie? Które są jednocześnie ważne, a jest ich jeszcze kilka i przyglądamy się temu jako firma. Choć dział realizacji tak mnie trochę hamuje i mówi odpocznijmy po Domu Książki, to wiem, że jeszcze jest dużo pracy. Jest dużo pracy, jest dużo miejsc w Poznaniu, które jeszcze potrzebują takiego zaopiekowania. A przez to, że realizujemy takie inwestycje, trochę też dajemy taką świadomość też innym inwestorom i będąc w Polskim Związku Firm Deweloperskich też rozmawiam z moimi kolegami z branży i mówię, żeby się po prostu tego nie bali. Bo to nie jest tak, że my osiągamy sukces przez to, że mamy wysoką sprzedaż. Tylko osiągamy sukces przez to, jakie decyzje podejmujemy przy swoim biurku codziennie. I ta decyzja o tym, że kupiliśmy ten budynek i że go zrewitalizowaliśmy, w mojej ocenie naprawdę jakby podniosła się też wartość w ogóle nieruchomości tych, które są na ulicy Gwarnej, nie? Chociaż nie w tym celu to robiliśmy, ale mam świadomość tego, jak właśnie rezonuje tak społecznie ten budynek, ale i tak też tak biznesowo na to centrum.
Dla kogo to robicie?
Dla kogo? Dobre pytanie. Kiedyś pomyślałam sobie, bo kiedy przypatrujemy się każdemu nowemu projektowi, nad którym zaczynamy pracować, a zawsze z mężem, pomimo tego, że ja jestem po ekonomii, to jak jesteśmy na etapie koncepcji, to siadamy razem do tej koncepcji. I na początku, kiedy realizowaliśmy Poznańską 3, to był taki pierwszy nasz projekt, to mąż mnie w pewnym momencie jako architekt mnie wyhamował, mówi, Anna, ale nie projektujesz dla siebie. Dobra, okej, okay, tak, masz rację, to nie będą dla mnie mieszkania. Dla kogo? Znaczy, z jednej strony to jest oczywiście biznes, nie? I byłabym hipokrytką, gdybym powiedziała, że nie robimy tego dlatego, żeby się utrzymać po prostu, ale to jest... ja dzisiaj biznes trochę wykorzystuję do tego, żeby robić coś więcej, nie? Bo jakby Fundacja Domu Książki to też jest takie ciało, które stworzyliśmy przy biznesie, bo my jako firma bardzo dużo mamy takich działań pomocowych naokoło jakby naszej działalności, kompletnie niezwiązanych z naszą działalnością. Współpracujemy też z Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka, z podmiotami ekonomii społecznej, bo tak naprawdę Barka nauczyła mnie ekonomii społecznej. I trochę ten biznes wykorzystujemy do tego, żeby robić coś więcej, ale robimy to dlatego też, żeby ten Poznań zmieniać, bo mieliśmy dużo propozycji inwestycji i pewnie prościej by było rewitalizować Łódź, bo tam miasto Łódź ma bardzo duże takie, można powiedzieć brzydko mówiąc kolokwialnie, takie ciśnienie na tą rewitalizację. I te inwestycje naprawdę są bardzo trudne, ale wszyscy mnie pytają o współpracę z panią konserwator i z tym, że przecież to jest takie karkołomne, że to jest takie ciermiężne, że przecież Boże Święty, ten MKZ to chyba jest najgorsza jednostka w mieście, a ja kompletnie tego nie odczuwam, bo jeżeli się realizuje to, co się obieca, tak? I jest się autentycznym po prostu i nie przewracają mi się żadne historyczne ściany w mieście, to no to po prostu ta współpraca jest taka bardzo uczciwa, transparentna. Ja nawet kiedy stawiałam krzesełka w podcieniu Domu Książki, rozmawiałam z Plastykiem Miejskim, mówiła do mnie, no dobrze, ale to jest pani przestrzeń, przecież to jest pani nieruchomość. Ja mówię, no dobrze, ja mówię, pani Plastyku, ja mówię, tylko że, mówię, panie Piotrze, to jest centrum miasta, ja sobie nie mogę tak po prostu postawić czegokolwiek, no bo mogłabym tutaj hamaki powiesić. Ja mówię, ale chyba nie wszyscy byście byli państwo z tego powodu zadowoleni. Więc dla kogo? Myślę, że fajnie też mam taką satysfakcję, jak chodzę z moimi dzieciakami, które na końcu się dowiaduje, co kupiliśmy, bo nasz syn akurat kończył technikum komunikacji, więc po sąsiedzku Domu Książki. I kiedyś przyszedł do domu taki zbulwersowany, chyba pół roku po zakupie Domu Książki i mówi, mamo, dlaczego mi nie powiedzieliście? A ja w ogóle, ja mówię, synek, ja mówię, ale o co ci chodzi? On chodził tam po pizzerynki na Gwarną i mówi, wiesz co, koledzy mi powiedzieli, że jest tablica informacyjna, taka budowlana, żółta się pojawiła i tam jest napisane, że właścicielem jest konstrukta. Także pewnie trochę dla tych naszych dzieciaków, dla jego pokolenia, żeby po prostu to miasto też zmieniać na lepsze, żeby ludzie właśnie też wracali do miasta. Bo jak centrum będzie zrewitalizowane, jak będzie coś więcej w tym centrum, tak, no bo potrzebne są usługi dla ludzi. Dzisiaj to, co się z Poznaniem stało kilka lat temu, ja po prostu nie cierpię centrów handlowych. Ja nie robię tam zakupów, ja tam nie jeżdżę, ja się męczę, ja po prostu męczę się tym gwarem. Bardzo szanuję usługi dla ludzi, takie małe sklepiki, które są w parterach budynków. My zawsze, jak budujemy nowe budynki mieszkalne, wielorodzinne, to nie projektujemy dużych powierzchni. Celowo to robimy, chociaż oczywiście propozycje biznesowe są bardzo różne, żebyśmy właśnie połączyli i zrobili tam sieć handlową. A ja kompletnie uważam, że nie powinno się tak robić, dlatego że takim budynkiem jest na przykład Kościelna 23. To jest budynek, który zbudowaliśmy u zbiegu ulic Kościelnej i Barańczaka. To jest niesamowite, jak nowa ulica, zupełnie nowa, dzisiaj żyje. Jest taką bramą troszeczkę do Nowych Jeżyc, do tych budynków wielorodzinnych, które na Jeżycach powstały. I tam właśnie zaprojektowaliśmy małe lokale, około 100-metrowe. Największy lokal to jest lokal, gdzie w tej chwili znajduje się narożnikowy lokal, to jest tam, gdzie jest Empik. A reszta to jest fryzjer, piekarnia, kawiarnia, bawialnia dla dzieci, lekarz, jeden, drugi, trzeci. I to jest miasto twórcze, nie? To powoduje, że ten budynek też właśnie dostał nagrodę, ku mojemu zdziwieniu, powiem szczerze. Dowiedziałam się oczywiście już po rozdaniu. Wszyscy mnie pytali, dlaczego nie byłam. Ja mówię, że w ogóle nie wiedziałam, że był nominowany. Kompletnie to nie jest historia o tym.
Ale to miła niespodzianka. Mimo wszystko.
Tak, to była bardzo miła niespodzianka. To była w ogóle nagroda dla architektów, jakby nie dla inwestora, tylko dla ich architektów. To był Jan Baptista Quadro. I jednym z uzasadnień było to, że właśnie ten budynek był, że ta jakby ta bryła tego budynku jest taka miastotwórcza, tak? Że to, że są te usługi w parterze, a to już nie ukrywam, że to była nasza decyzja, a nie architekta, że to powoduje właśnie, że miasto żyje. Więc dlatego bardzo namawiam inwestorów do tego, że właśnie niekoniecznie może... Ja strasznie ubolewam nad tym na przykład, że na Mylnej powstał Lidl. No i nic więcej. I to jest taka trochę wyrwa urbanistyczna. Ja wiem, że miasto nie do końca zawsze ma narzędzia do tego, żeby zmusić inwestora do tego, żeby wybudował coś innego. bo niestety prawo polskie w tym obszarze jest bardzo ułomne, ale myślę, że pokazując też te inwestycje, czy realizując takie inwestycje, trochę inspirujemy innych właśnie inwestorów, innych deweloperów do tego, że właśnie warto i że to na końcu jest ten sukces też oczywiście finansowy.
Czy pani wie, kto mieszka w waszych inwestycjach? Głównie z tych zrewitalizowanych?
Tak, wiem. Ja cały czas jestem w zarządach wszystkich wspólnot, które zrealizowaliśmy. Przepraszam, nie jestem w jednej, nie jestem na Kościelnej, a w pozostałych wszystkich budynkach jestem. Mój mąż nazywa to sadomasochizmem.
No troszkę ma rację.
Bo to jest dość zajmująca rola, ale ja zawsze proszę mieszkańców, żebym była przez pierwszy rok jakby funkcjonowania budynków, bo to jest taki rok, kiedy mieszkania się wszystkie wykańczają, kiedy niszczą się części wspólne nieruchomości, kiedy trzeba podpisać wszystkie umowy z wszystkimi gestorami, żeby budynek tak naprawdę mógł zafunkcjonować. I to jest najtrudniejszy czas. I zawsze mówię mieszkańcom, słuchajcie, rok, a potem już się oddalę, albo rozszerzymy ten zarząd. No i w dwóch wspólnotach mam rozszerzony zarząd, to jest Winiarska i Poznańska, ale ci mieszkańcy cały czas mnie proszą, żebym została. I to nie robimy dlatego, że mamy rękojmie, że gwarancje mamy na tych budynkach, już dawno na kilku budynkach w ogóle nie mamy. Żelazkiem zarządzam sama tak naprawdę. Firma zewnętrzna oczywiście jest zarządcą, a ja stanowię zarząd wspólnoty, ale ja po prostu wiem wtedy, co się dzieje w tych budynkach, jakie błędy popełniamy, nie? Bo to nie jest tak, że my jesteśmy tacy fantastyczni w każdym obszarze. My jak każda firma, jak ludzie popełniamy błędy i dzięki temu, że jestem tak blisko tych mieszkańców i tego, jak się eksploatuje ten budynek, bo wybudować i sprzedać to jest, że tak powiem, jedno. Natomiast to, jak tym ludziom się potem żyje i z jakimi problemami się oni borykają i czego my nie zrobiliśmy w tym budynku, bo my często dokładamy niektóre rzeczy, na przykład, nie wiem, stojaki na rowery, bo widzimy, że ta naprawdę moment, od kiedy my zaczynamy projektować budynek, a do kiedy on powstanie i ludzie jeszcze w nim zamieszkają, to jest kilka ładnych lat. A przyzwyczajenia poznaniaków się zmieniają. Dużo więcej jeździmy teraz rowerami. Więc jest nam po prostu potrzebnych więcej miejsc rowerowych. My dzisiaj już mamy w warunkach zabudowy taki wymóg, że musimy do jednego mieszkania zapewnić minimum jedno miejsce rowerowe, ale tego jest naprawdę potrzebne dużo więcej. Dzisiaj też podejmuję w każdym kolejnej realizacji, podejmuję decyzję o tym, żeby realizować też takie przestrzenie wspólne w budynku dla mieszkańców, żeby oni raz mieli się gdzie spotkać, żeby nawiązywać relacje, żeby mogli spędzać tam razem czas albo i osobno, bo te przestrzenie mogą też sobie rezerwować indywidualnie. Nie muszą organizować na przykład, nie wiem, jakichś urodzin po prostu. W naszych kolejnych inwestycjach teraz przy Poznańskiej Wąskiej tam będzie grota solna na przykład dla mieszkańców.
O, super.
Tak, na Grobli Wierzbowej mamy saunę i taką przestrzeń też do masażu dla mieszkańców, a na Rynku Łazarskim poświęciliśmy jeden lokal usługowy właśnie na taką przestrzeń otwartą zupełnie, jakaś tam będzie zaplecze takie kuchenne i taką przestrzeń do tego, żeby ludzie tam po prostu mogli sobie spędzić czas. Więc to się bardzo zmienia, ale to się nie tylko zmienia w konstrukcie, to jest tak, że dużo inwestorów, chociaż też poznańskich, ale też mam troszeczkę dzięki Polskiemu Związkowi Firm Deweloperskich i tego, że jestem przewodniczącą Rady PZDFD, mam taką możliwość troszeczkę spojrzenia z lotu ptaka na całą Polskę i to się w bardzo wielu miejscach już dzieje. Jakby zmienia się świadomość mieszkańców czy klientów naszych i oczekują od nas czegoś więcej. No i my oczywiście naturalnie musimy odpowiadać na te potrzeby. Także to się już dzieje i to jest bardzo fajne, bo tak naprawdę warto też, oprócz, może nawiązując też do rewitalizacji, warto rewitalizować też budynki, ale też warto rewitalizować jakby przez rewitalizację tych inwestycji, warto też przeprowadzać taką rewitalizację społeczną, bo to jest szalenie istotne w mieście.
Czy intuicja podpowiada pani kolejny budynek do rewitalizacji?
Podpowiada mi, dział naszej realizacji jeszcze nie wie o tej inwestycji, bo w tej inwestycji będziemy mogli tylko zachować elewację, więc to będzie bardzo trudne. To jest budynek, niestety nie mogę powiedzieć lokalizacji, ale to jest...
Szkoda.
No niestety nie mogę, jeszcze nie mogę. To jest budynek, który bardzo, myślę, że porównywalnie przeszkadza poznaniakom, że bardzo im to po prostu doskwiera. Zadziwiające jest dla mnie, że ten budynek tak długo jeszcze nie doczekał się rewitalizacji. On ma bardzo trudną historię, bo najczęściej te budynki po prostu mają trudną historię. I pewnie potrzeba trochę odwagi do tego i takiej, tak jak pani powiedziała, intuicji, żeby się na to zdecydować. Dzisiaj właśnie z mężem, bo tak spotykamy się służbowo raz w tygodniu, żeby omówić to, nad czym warto dalej pracować, bo to jest tak, że my pracujemy zawsze nad kilkoma nieruchomościami. Musimy, bo statystycznie po prostu jedna z nich wychodzi. I dzisiaj powiedzieliśmy sobie, że będziemy pracować tylko nad tą jedną, po to, żeby się nad nią lepiej po prostu skupić i ją lepiej dopracować. No właściciel dzisiaj ma takie trochę dziwne oczekiwania, ale tak było w przypadku wielu inwestycji, mhm. więc kompletnie nas to nie zraża. No a kolejna inwestycja też, która też wymaga bardzo dużego takiego naszego zaangażowania i też jest bardzo ważna dla Poznania, to jest nieruchomość, którą mamy, nad którą pracujemy, a którą się mogę podzielić. To jest inwestycja, która jest położona przy uzbiegu ulic Święty Marcin Piekary. To są te parkingi, które wyglądają strasznie. My jesteśmy tam właścicielem trzech działek. Pierwsze dwie od ulicy Święty Marcin to jest inny właściciel prywatny. Tam miasto uchwaliło miejski plan zagospodarowania terenu na park, więc w tej chwili czekamy na wyrok Sądu Najwyższego, bo ten plan został zaskarżony. To będzie też bardzo długa procedura. Mieliśmy bardzo dużo propozycji sprzedaży tej nieruchomości. Na hotele, na mhm. różne
no to jest dobre miejsce.
Propozycje. Tak, to jest bardzo dobre miejsce, ale ja uważam, że niektóre nieruchomości po prostu wymagają czasu. I to już mamy, nie wiem, czy już 10 lat?
No proszę bardzo.
I już kilka razy tak byliśmy bardzo blisko, ale się cały czas nie zrażamy. I myślę, że to też jest taka nieruchomość, którą chcieliśmy powierzyć architektowi spoza Poznania. Bo też uważamy, że to jest taka inwestycja bardzo trudna, bo jest kościół. Mamy ponad 100-letnie kamienice w bliskiej odległości. Mamy też budynki takie z lat, powiedzmy sobie, 90., które udają, znaczy są kamienicami oczywiście, ale z lat 90. No i mamy MM, mamy to centrum handlowe, mhm. jak zwał, tak zwał. Więc sąsiedztwo jest bardzo trudne. Oczekiwania poznaniaków oczywiście też
wysokie,
bardzo wysokie, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy dokładać emocji poznańskim architektom, tylko jednak wyniesiemy ten projekt troszeczkę poza Poznań. No już pracujemy z jedną z pracowni, która pracuje nad koncepcją tego budynku. No i zobaczymy, to też będzie ciekawy projekt. Tam jest też fajna perspektywa z Alei Marcinkowskiego na ten budynek. Często się tej działce przyglądam i trochę ubolewam, że tak długo to trwa. Ale to nie wynika jakby z braku naszej determinacji, bo oczywiście w tej lokalizacji byśmy chcieli bardzo szybko zrealizować inwestycje, ale niestety ze względów formalnych.
Czy w obu tych lokalizacjach, o których pani wspomniała, zamieszkają ludzie?
W jednej tak, na pewno. I też pewnie z takim uporem trochę maniaka będę powtarzać to ciągle, że żeby miasto żyło, to po prostu ludzie muszą w nim mieszkać. Mało jest tkanki miejskiej, takiej nowej, do której poznaniacy chcą wrócić, więc myślę, że jeśli, zresztą Żelazko pokazało, że ludzie chcą mieszkać w centrum, bo Żelazko pierwotnie miało być biurowcem. Mhm. Taki miałam pomysł, tylko może przeskoczę z tego tematu, ale może opowiem pani historię, że to tak naprawdę właścicielka mieszkania teraz przy wieży na najwyższej kondygnacji, która wracała do Poznania po 40 latach na emeryturę, przekonała mnie do tego, że to ma być budynek mieszkalny.
Cudownie.
Niesamowita historia też. Ci państwo mieszkają tam teraz na co dzień. Wrócili z dalekiego Hongkongu i mieszkają w tej chwili w Poznaniu. Także to pani właśnie Ania mnie przekonała do tego, żeby to był budynek wielorodzinny.
Pozdrawiamy panią Anię serdecznie.
Tak. Dokładnie. A ten drugi budynek najprawdopodobniej będzie hotelem.
O!
Będzie hotelem.
No właśnie z Janem Mazurczakiem rozmawialiśmy, że brakuje miejsc hotelowych.
No właśnie i tak sobie pomyślałam, że jeszcze, znaczy byliśmy już kiedyś właścicielem Pałacu Wiejce, który też zrewitalizowaliśmy pod Międzychodem.
Tak, wiem, piękny obiekt.
Tak, przepiękny obiekt. Trochę nas serce boli dzisiaj, jak do niego jeździmy i bardzo rzadko do niego jeździmy, bo on się bardzo zmienił na przestrzeni tych lat. Aczkolwiek widzimy dużo takich elementów, które się bardzo fajnie zachowały. Mój syn ma 19 lat w tym roku i dokładnie 19 lat temu wyjechaliśmy z Wiejc, bo wtedy, kiedy urodziłam syna, właśnie postanowiliśmy wrócić do Poznania. A rewitalizację przeprowadziliśmy w 2001 roku, czyli już 24 mhm. lata temu, no to już kupa czasu. No ale tak, dlatego też trochę, kiedy wiejce prowadziliśmy, to mój teść mnie poprosił o to, żebym pojechała, ponieważ nie miał wtedy, jakby miał jakiś problem na wakacie dyrektora hotelu. I powiedział: Joanna, pojedź na 3 tygodnie. No i tak zostałam 3 lata, więc tą branżę trochę znam, ale oczywiście zupełnie nie mam pomysłu dzisiaj na to i gotowego scenariusza, tak jak nie mieliśmy przy domu książki, gotowego scenariusza przy zakupie, czy będziemy ten hotel prowadzić. Natomiast tak, w tej lokalizacji to po prostu będzie hotel.
Najpiękniejsze scenariusze pisze życie zawsze.
No właśnie...
I rzeczywistość, z którą się zderzamy, co?
Tak, ja założyłam sobie, że tak się trochę uparłam na to, żeby przywrócić książkę do domu książki. I mój pierwszy pomysł, który został kompletnie oprotestowany przez mojego męża, był taki, żeby była takiej biblioteki na korytarzach domu książki. A mój mąż mówi: słuchaj, ale przepisy PEPOSZ. Mówi: no przecież nie możesz mi pakować książek na korytarzach na klatce schodowej. Więc jakby ten pomysł absolutnie upadł. Potem myślę sobie: no dobra, no to robimy księgarnię. A że upadają 3 księgarnie dziennie w Polsce, bo takie są statystyki. Ostatnio Filip Springer był u nas na otwarciu domu książki i właśnie podzielił się tymi statystykami, ku mojemu zdziwieniu. I on mówi: a pani otwiera księgarnię.
Pani szalona.
No właśnie, trochę szalona, ale tak już od początku czułam, że to trzeba z czymś połączyć. I dzisiaj niesamowicie jedno jakby współgra z drugim. Zaprojektowaliśmy taki stół, który jest wzdłuż okna tego frontowego, od elewacji frontowej, tam gdzie właśnie się mieści księgarnia Bukowski. Ludzie przeglądają te książki, siadają z tymi książkami, piją kawę. No niesamowite wrażenie, bardzo fajnie to wygląda, jedzą ciastko, zostają na dłużej, przychodzą do restauracji, idą potem do księgarni, przychodzą do księgarni, idą do restauracji. Fantastycznie. Te modele już są na całym zachodzie tak naprawdę, łączenia tych funkcji, przestrzeni, które same by sobie pewnie nie poradziły, nie? Więc fajnie to gra, bardzo dużo takiej energii to od nas dzisiaj potrzebuje, ale takiej dobrej energii. I ja myślę, że to ma prawo zafunkcjonować i że ta książka po prostu już tak na stałe wróci do domu książki.
Życzę pani tylko takich realizacji. W przyszłości niedalekiej. Będziemy śledzić oczywiście poczynania pani Joanny. Joanna Janowicz była moim i państwa gościem. O tym, jak ważne jest tworzyć i budować tą tkankę miejską i ją poprawiać na tyle, żeby ludzie chcieli w niej mieszkać. Myślę, że to wybrzmiało. A jeśli nie, no to zachęcamy państwa do odwiedzenia wszystkich lokalizacji, o których wspomniałyśmy. No i śledzenia tego, co wkrótce się w Poznaniu wydarzy. A szykuje się dość sporo. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu.
Dziękujemy.
Podcast. Porozmawiajmy o Poznaniu.